Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk jest dr Jarosław Och, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego, rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie doktorze, Prawo i Sprawiedliwość w pana ocenie przetrwa tę nawałnicę, która przechodzi przez partię?
Zaczyna pan poranek od pytań, na które chyba dzisiaj nikt nie zna odpowiedzi. Ja tak sobie myślę, że dużo łatwiej nam, politologom i państwu, dziennikarzom i w ogóle tym wszystkim, którzy interesują się sytuacją polityczną w Polsce, a szczególnie w PiS-ie, dużo łatwiej byłoby nam chyba dzisiaj zakreślić 6 właściwych cyfr w lotto, niż odpowiedzieć na pytanie, które pan postawił. Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Chciałbym bardzo mieć tę słynną czarodziejską kulę, spojrzeć w nią i wiedzieć na przykład, co powie o godzinie 12 prezes Kaczyński.
No właśnie, to było moje kolejne pytanie. Co powie o godzinie 12 prezes Kaczyński? Bo zastanawiam się nad jedną rzeczą. Czy po całej tej burzy, awanturze publicznego prania brudów, no bo tak to chyba należy nazwać, możliwe by było, żeby prezes Jarosław Kaczyński nie był konsekwentny w tym, co przez ostatni tydzień powtarzali, powtarzał i prezes, i jego przedstawiciele.
No, panie redaktorze, były sytuacje, które już pokazywały nam, że prezes czasami mocno tupnie swoją nogą, ale później odpuszcza, jak mówi młodzież. Tym razem, jak powiedziałem, każdy scenariusz może mieć miejsce. Widać oczywiście, że emocje sięgają przysłowiowego zenitu. Nie byłbym zaskoczony absolutnie, gdyby doszło do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości, ale tutaj trzeba z teoretycznego oczywiście punktu widzenia brać pod uwagę przynajmniej kilka scenariuszy. No pierwszy, ten najbardziej wyrazisty, że rzeczywiście nastąpi rozejście się dróg Kaczyńskiego i Morawieckiego. Absolutnie tego nie wykluczam. No, ale drugi scenariusz to pewnego rodzaju odłożenie problemu w czasie. Odłożenie, które absolutnie problemu nie rozwiąże i myślę, że wcześniej czy później, raczej wcześniej niż później, w roku wyborczym ten problem pojawiłby się na nowo. No i trzecia sytuacja.
Taka też, przepraszam, wejdę w słowo, była intencja prezesa Kaczyńskiego, z tego, co
dlatego
politycy
ja tego scenariusza,
PiS tłumaczyli, żeby odłożyć te spory do wyborów, wrócić
dokładnie
do tego później. No, to się nie udało.
To się nie udało i to w mojej opinii się nie uda. No i wreszcie scenariusz trzeci. To jest pewna doza tolerowania przez prezesa Kaczyńskiego tego, co będzie robił Morawiecki i jego stronnicy. Dzisiaj naprawdę bardzo trudno przewidzieć, bo mamy zbyt mało informacji. Nie wiemy tak naprawdę, co tam się dzieje wewnątrz. Jesteśmy jedynie karmieni, tutaj duży cudzysłów, informacjami, które być może przeciekają do mediów w sposób kontrolowany. Bardzo trudno z tych informacji złożyć jakikolwiek pełny obraz i postawić diagnozę.
O co idzie ta gra tak de facto? I czy to może być ustawka, trochę to takie nabieranie?
Panie redaktorze, szanowni państwo,
tych, którzy śledzą scenę
znowu
polityczną.
No oczywiście, że może to być ustawka. Pamiętajmy, że jesteśmy jednak w roku wyborczym. Oczywiście tym wszystkim, którzy byliby zwolennikami koncepcji, że kampania wyborcza rusza w momencie zarządzania wyborów przez prezydenta, chcę jedynie uzmysłowić, że to jest rzeczywiście wymiar formalno-prawny, ale w wymiarze praktycznym chyba już my Polacy przyzwyczailiśmy się do tego, że mamy do czynienia z takim pojęciem jak prekampania wyborcza.
Nie znoszę tego pojęcia.
Tak, ale to pojęcie weszło na stałe do języka publicystyki i polityki. I w związku z tym, skoro za rok w październiku wybory, to powoli ta machina wyborcza się rozkręca. Może więc być tak, jak pan zapytał, że jest to klasyczna ustawka na potrzeby mediów, na potrzeby zwrócenia uwagi na Prawo i Sprawiedliwość, bo zwróćcie państwo uwagę, my od kilkudziesięciu godzin, właściwie my, czyli eksperci, dziennikarze, koncentrujemy się na PiS-ie, a to oznacza, że Jupitery, kamery, mikrofony są zwrócone w kierunku PiS-u. Gdyby się zastanowić, ile kosztowałoby wykupienie czasu antenowego, by zareklamować PiS, to byłyby to pewnie miliony. Mówimy o PiS-ie, nie mówimy o innych tematach. Myślę, że na przykład ma wielki powód do radości Koalicja Obywatelska, bo to, co się dzieje w ostatnich godzinach, przykrywa pewne niekorzystne dla Koalicji Obywatelskiej tematy. Więc nie wykluczam po pierwsze ustawki, choć wydaje mi się ona, szczerze powiem, mniej niż bardziej prawdopodobna. Po drugie, ten spór w Prawie i Sprawiedliwości nie jest niczym nowym. Proszę pamiętać, że już 15 lat temu w podobnej atmosferze wychodził z Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro z kompanami. To nie skończyło się dla niego dobrze, później były powroty. No niemniej jednak tego typu sytuacje na polskiej scenie politycznej są obecne od lat i dlatego to mnie nie dziwi. Wreszcie każdy, kto przynajmniej w stopniu minimalnym śledzi wydarzenia na polskiej scenie politycznej, ten słyszał, widział, że w PiS-ie narasta problem związany z perspektywą spojrzenia na rządy Mateusza Morawieckiego. Mateusz Morawiecki szczególnie po oddaniu władzy był przez znaczącą część środowiska swojego bardzo potężnie krytykowany. Obarczano go odpowiedzialnością za różnego typu działania, czasem nawet za przegraną w wyborach 23 roku. Ten spór narastał. Morawiecki chyba miał świadomość, że jeżeli nie podejmie żadnych działań, to jego pozycja w przetargowej grze o miejsca wyborcze nie będzie najsilniejsza. No i myślę, że o tym też nie wolno zapominać, że Mateusz Morawiecki w tej chwili walczy nie tylko o jakiś poziom suwerenności. Widać, każdy, kto się znowu interesuje polityką, widzi pewne odmienności, różnice programowe pomiędzy PiS-em a Morawieckim, jego stronnikami. Jest bardziej ukierunkowany do centrum, bardziej umiarkowanego wyborcę chciałby pozyskać. Jest pewnego rodzaju przeciwwagą tego, co dzieje się w PiS-ie. W PiS-ie można odnieść wrażenie, że zarządza PiS-em, zarządza strategią działania były środowisko Zbigniewa Ziobro. Nie wszyscy w PiS-ie to akceptują i Morawiecki jest tutaj wyrazistym kontestatorem. Wreszcie, panie redaktorze, i już kończę tę przydługą wypowiedź, pragnąłbym zwrócić uwagę na to, że za chwilę zaczną się te pierwsze ruchy związane z układaniem list wyborczych. Myślę, że to jest też bardzo istotny element i Mateusz Morawiecki wie, że gdyby nie podjął zasadniczych i być może kontrowersyjnych dla jego wielu kolegów partyjnych działań, to nie sądzę, aby w przyszłym roku jego stronnicy byli na dobrych miejscach wyborczych, a więc uważam, że Kaczyński i jego zaplecze polityczne w istotny sposób zmarginalizowałoby zwolenników Morawieckiego tak, że tylko nieliczni, ci z najsilniejszymi markami, nazwiskami tak, mogliby zdobywać mandaty. I jeżeli Morawiecki odejdzie, a zwraca mi akcent, kładę na słowo jeżeli, to oczywiście sam będzie układał listy wyborcze i te listy wyborcze będą ułożone w taki sposób, żeby jak największą liczbę posłów do Sejmu wprowadzić.
Biorąc pod uwagę te deklaracje, które publikowali zwolennicy Mateusza Morawieckiego, czy ci, którzy z nim współdziałają w ramach Stowarzyszenia Rozwój Plus, to wynika z nich, że oni absolutnie odchodzić nie chcą i bardziej zasadne wydaje się pytanie, czy nie zostaną wyrzuceni po prostu z Prawa i Sprawiedliwości.
Panie redaktorze, gdybym miał być doradcą marketingowym Mateusza Morawieckiego, a nie jestem, to oczywiście rekomendowałbym dokładnie to samo. Nie odchodźcie, panowie. Pozwólcie na to, żeby was wyrzucono. A jeżeli zostaniecie wyrzuceni, to zyskacie wizerunkowo bardzo wiele, bo kampanię będziecie wprowadzili w aureoli ofiar. Ofiar, a może ludzi, którzy zapłacili największą cenę za wartości, za ideę, za to, że chcieli naprawić polską prawicę. To się w kampanii wyborczej może przydać, więc tutaj nie ma po mojej stronie absolutnie żadnego zdziwienia i zaskoczenia.
Lojalki nie podpisałem i nie podpiszę. W Prawie i Sprawiedliwości jestem od ponad 25 lat. Zawsze wierny, zawsze lojalny, zawsze do dyspozycji
Piotr Miller,
i na rozkaz.
Się.
Nie wypychajcie mnie i nie wyrzucajcie mnie z mojej partii. Nie Piotr Miller, a poseł Sylwester Tułajew.
Tak. Dzisiaj Piotr Miller w wywiadzie porannym w jednej stacji komercyjnych
bardzo podobnie
mówił dokładnie to samo.
To też widać, że te deklaracje są w jakimś
panie redaktorze,
ustawione.
Tak,
bym
panie redaktorze,
tak,
trzeba by jeszcze wczytać się w statut Prawa i Sprawiedliwości, bo wydaje mi się mało prawdopodobne, aby w tym statucie była formuła, która umożliwia władzom partii wyrzucenie, pozbawienie członkostwa w partii tylko i wyłącznie dlatego, że nie podpisali owej lojalki. To chyba nie będzie takie proste, więc myślę, że spektakl będzie trwał dłużej niż nam się to wydaje.
Tak, walczą o jedność partii, że kamień na kamieniu nie zostanie. Tak z kolei premier Donald Tusk napisał, odnosząc się do tej sytuacji, napisał w mediach społecznościowych. Komu służy poza prawem? Bo tak wracam do tej reklamy. Tak, mówimy o Prawie i Sprawiedliwości. Pytanie, czy to jest dobra reklama, czy może nie najlepsza dla partii, no to już każdy
panie redaktorze,
oceni.
Ktoś kiedyś powiedział, nieważne jak się mówi.
Byleby mówili.
Tak.
Ale dobrze, wracając do tego wątku, komu służy oprócz, no bo tego nie wiemy, czy służy Prawu i Sprawiedliwości, komu służy ta sytuacja najbardziej na scenie politycznej?
Na pewno
politycznej?
Nie służy Lewicy, na pewno nie służy PSL-owi i na pewno nie służy Polsce 2050. Nie znam w tej chwili żadnych badań, które wskazywałyby na to, w jakim stopniu ewentualnie może służyć Koalicji Obywatelskiej, bo mogłoby się wydawać, że jednak spór w Prawie i Sprawiedliwości będzie służył największemu ugrupowaniu po tej drugiej stronie tego sporu. Chyba nie odkryję żadnej Ameryki i powiem, że w największym stopniu beneficjentami tego sporu będą obie konfederacje, choć dzisiaj uniknąłbym precyzyjnej odpowiedzi na pytanie, kto zyska więcej, czyli czy środowisko Brauna, czy Mentzena.
Wracając do tego układania miejsc na listach, no bo nie można wykluczyć takiego scenariusza, że ta wojna frakcji w Prawie i Sprawiedliwości skutkowałaby właśnie tymi słabymi miejscami dla zwolenników Mateusza Morawieckiego. To jest taki ostatni dzwonek, ostatni moment, żeby budować jakiś inny ruch przed przyszłorocznymi wyborami, no bo gdyby próbowali odejść na etapie układania list wyborczych, to, no
to
mogłoby być za późno, prawda?
Nie. Jeżeli mówimy o profesjonalnym marketingu politycznym, to rok przed wyborami to jest ten ostatni moment, kiedy trzeba tworzyć projekty polityczne, które będą chciały wystartować w wyborach. Proszę łaskawie zwrócić uwagę, że dzisiaj potrzebne do sukcesu wyborczego są i struktury, i pewnego rodzaju logistyka, i obecność w każdym z okręgów wyborczych. No i do tego trzeba zbudować jeszcze pewną dozę jednak rozpoznawalności jako nowy projekt polityczny. Pewnie będzie nowa nazwa, nowa marka, nowy szyld, nowe logo. Więc tak, na rok przed wyborami to jest ostatni moment, aby pomyśleć o tym, by pojawić się jako nowa propozycja wyborcza.
Kilka istotnych nazwisk z naszego regionu, z naszego województwa, no jest na pierwszej linii tego sporu, bo mamy chociażby Piotra Millera oczywiście, rzecznika rządu Mateusza Morawieckiego, mamy posła Marcina Chorałę, który
Jest
wiceprezesem Stowarzyszenia Rozwój Plus, no ale mamy też Kacpra Płażyńskiego, posła, który no, w ostatnich dniach mocno się z Marcinem Chorałą w internecie pokłócił. Tam są przedsądowe wezwania do przeprosin, do zapłaty na fundację. Zresztą fundację, którą prowadzi żona pana posła Płażyńskiego, Natalia Nitek-Płażyńska. Zastanawiam się, czy gdyby partia ocalała, przetrwała jednak, gdyby prezes Kaczyński nie podjął radykalnych decyzji, czy to się da jeszcze wewnętrznie posklejać.
Panie redaktorze, szanowni państwo, ta relacja obu panów od dłuższego czasu nie była łatwa. Kiedyś Leszek Miller, którego pewnie część słuchaczy pamięta, powiedział o szorstkiej przyjaźni z Aleksandrem Kwaśniewskim. Tutaj była również dosyć szorstka, nie wiem czy przyjaźń, ale relacja. Mhm. I chyba wszyscy o tym wiedzieli. To, że w tej chwili doszło do pewnego przesilenia, to prosta konsekwencja, wydaje mi się, wydarzeń, które dzieją się w wymiarze ogólnokrajowym. To po pierwsze. Po drugie, no, Kacper Płażyński już w wyborach 2024 roku, czyli w wyborach samorządowych na wiosnę, jednak prezentował pewne odmienne poglądy niż jego zaplecze partyjne. Myślę, że szczególnie mieszkańcy Gdańska pamiętają, że w mieście i na przystankach wisiały billboardy z hasłem drużyna Płażyńskiego i inne barwy, inne hasła, więc
niż
tutaj,
oficjalnie,
tak, niż ta oficjalna narracja
Prawa i Sprawiedliwości.
Tak, Prawa i Sprawiedliwości. Tak. Więc ten spór mnie osobiście nie zaskakuje. To, co mnie może zaskakuje, to, że doszło do tej zapowiedzi procesu sądowego. Marcin Chorała się nie przestraszył, więc być może przed nami zapowiedź ciekawych wydarzeń, ale powtórzę raz jeszcze, gdyby dzisiaj okazało się w samopołudnie, pamiętają to pewnie starsi słuchacze, rok 89, więc gdyby w samopołudnie okazało się dzisiaj, że prezes Kaczyński odkłada rozwiązanie problemu w czasie, to myślę, że i ten problem tutaj w relacjach obu panów też ulegnie znaczącemu przygaszeniu, zostaną wyciszone emocje.
Czyli to zakończy się na internetowych
zapowiedziach? Tak, myślę, że zakończy się na internetowych wpisach. Czy obaj panowie o tym zapomną? Nie sądzę. I pewnie będą robili dobrą minę do złej gry. Niemniej jednak, tak jak powiedziałem sekundę temu, w mojej opinii jest to prosta konsekwencja tego wszystkiego, co dzieje się w wymiarze ogólnokrajowym w PiS-ie.
Patrząc na sondaże, które się były publikowane w ostatnim czasie, mam na myśli i te sondaże, które już uwzględniały Stowarzyszenie Rozwój Plus jako osobny byt polityczny, dając tam ponad 6%, ale też jeden ze wcześniejszych sondaży, który dawał obu konfederacjom, konfederacji związanej z Grzegorzem Braunem i konfederacji prowadzonej przez Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena, lepszy wynik w sumie niż Prawu i Sprawiedliwości. to oznacza, że czas hegemonii PiSu na prawicy polskiej, tak szeroko rozumianej, kończy się? Że to, co Jarosław Kaczyński przez lata powtarzał, że nic na prawo od nas nie może wyrosnąć, że to już jest przeszłość?
Panie redaktorze, z punktu widzenia naukowca, eksperta, jeden sondaż nie powoduje żadnych u mnie szczególnych emocji. Jeden sondaż to jest troszkę jak jedno zdjęcie z wakacji w Hiszpanii.
Ale też te kolejne już z Rozwojem Plus.
Tak, tak. Kiedy natomiast poczekajmy na kolejne sondaże, bo to, co należy analizować i to, co mówi nam cokolwiek o kondycji partii politycznych, to jest pewnego rodzaju tendencja, którą ujawniają sondaże. Poczekajmy na trzeci, czwarty, piąty sondaż i wtedy będziemy w stanie wykreślić pewną tendencję. Choć oczywiście może być tak, jak pan sugeruje, że konfederacje będą wspólnie zyskiwały więcej niż Prawo i Sprawiedliwość. To po pierwsze, ale to też widać, że będzie w Prawie i Sprawiedliwości bardzo wyraziście odczytywane i PiS będzie robił wszystko, aby stać się dla części przynajmniej wyborców Konfederacji jednak dosyć interesującą, atrakcyjną alternatywą. No a to z kolei będzie powodowało, że Morawiecki nie będzie tam widział dla siebie miejsca, bo Morawiecki nie chce tej narracji,
tej radykalnej.
Zresztą Morawiecki w potężnym sporze jest z Mentzenem. To przecież Konfederacja często bardzo krytycznie opiniowała i wyrażała się o rządach Morawieckiego. Natomiast jeszcze powiedział pan o wyniku Stowarzyszenia Morawieckiego. Znowu, jeden sondaż ja znam. 6-procentowe poparcie. Poczekajmy na kolejne sondaże. O jednym jeszcze chciałbym tylko powiedzieć. W przypadku wyborów do Sejmu przeliczenie głosów na mandat odbywa się za pomocą tej słynnej metody D'Hondta. Ona, gdyby PiS pozostał jednością, dawałaby PiSowi dużo większą liczbę mandatów, niż gdyby doszło do rozbicia tego środowiska na dwa środowiska, czyli Kaczyński i Morawiecki, bo metoda D'Hondta zawiera w sobie coś, co my politolodzy określamy mianem efektu Mateusza, czyli wspiera te ugrupowania, które uzyskują możliwie największe wyniki wyborcze.
Panie doktorze, to kończąc już zupełnie i pół minuty mamy maksymalnie, proszę mi nie odpowiadać w stylu pomidor, gdyby pan miał, ale nie namawiam na gry hazardowe, ale gdyby pan miał obstawiać, gdyby pan miał wybrać jeden scenariusz, który dzisiaj o 12 będzie realizowany, to co by pan wybrał?
Pomidor.
Jednak.
Jednak.
Myślałem, że pana namówię na jakąś deklarację. Na jakieś...
Innym razem. Spotkajmy się 15 po 12 i wtedy będę dużo bardziej odważny w budowaniu swoich opinii.
Zobaczymy, co czas przyniesie. Bardzo dziękuję za to.
Dziękuję również, pozdrawiam.
Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk był dr Jarosław Och, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawiał Kuba Kaługa.